Czyta Reda Haddad.
Don Quixote znalazł dom Don Diego bardzo przestronnym, postawionym na modłę wiejskich domostw. Herb wykuty w surowym kamieniu widniał nad bramą. W spiżarni, na dziedzińcu, w piwnicy i sieni pełno było beczek, które wyrabiają w Tobozo. To przywiodło mu na pamięć jego zaczarowaną i przedzierżgniętą Dulcynę. Począł więc wzdychać i nie zważając na to, co mówi i w czyjej przytomności się znajduje, zawołał. Miłe piękności na szkodę własną odkryte, szczęście złożycie mi w dani, gdy tego zapragnie Bóg. Obeczki z Tobozo, któreście mi przywiodły na pamięć słodką przyczynę mych największych goryczy. Usłyszał te słowa syn Don Diego, student poeta, który wraz z matką swoją wyszedł na dziedziniec, aby gościa przyjąć. Syn i matka osłupieli, ujrzawszy dziwaczny pozór Don Quixota. Rycerz nasz zsiadł z Rosynanta i podszedł do żony Don Diego, prosząc z wielką dwornością, aby mu ręce do ucałowania podała. Don Diego rzekł: przyjmijcie, pani żono, zwykłą wam gościnnością pana Don Quixota zmanczy, najmądrzejszego i najwaleczniejszego rycerza błędnego, który kiedykolwiek był na świecie. Dama zowiąca się Donią Krystyną okazała wszelkie względy naszemu rycerzowi. Zaś Don Quixot jął się przesadzać w wyrażaniu różnych wdzięcznych dworności. Prawie te same grzeczności, zapewnienia zamienione zostały między Don Quixotem a studentem, który usłyszawszy, jak rycerz zmanczy rozprawia, poczytał go zaraz za człowieka wielkiego rozumu i poloru. Tutaj autor tej historii szerzy się nad opisem domu Don Diego, malując nam wszystko, co w domostwie bogatego i żyjącego na wsi szlachcica się zawiera. A liści tłumaczowi zdało się stosownym opuścić te wszystkie błahe szczegóły. Wprowadzono Don Quixota do komnaty, gdzie rozbrojony od sanczy pozostał w kaftanie łososiowym i krótkich walońskich spodenkach. Kalet łosi był zasmolony od zbroi. Na szyi miał kołnierz gładki i prosty, jaki studenci zwykle noszą, niekrochmalony i bez koronek. Ci rzemki jego były mauretańskie, buty niezły blask dawały, do czysta wyglansowane. Ponieważ, jak powiadają, od wielu lat cierpiał na nerki, miał przez siebie przewieszony pas. Szabla zwisała na tym blaku ze skóry wilka morskiego. Don Quixot zarzucił sobie na ramiona płaszczyk okolisty z przedniego płótna o siwej barwie, lecz w przódy umył sobie głowę i oblicze, używszy do tego celu 5 czy 6 kociołków wody. Woda zabarwiła się na kolor serwatki, dzięki łakomstwu sanczy i kupnie tych nieszczęsnych serów, które Don Quixota tak białym uczyniły. W tym przebraniu przeszedł Don Quixot do drugiej komnaty, gdzie oczekiwał go student, aby go zabawić rozmową, nim do stołu podadzą. Donia Krystyna z okazji przybycia tak znamienitego gościa chciała pokazać, że umie godnie przyjmować tych, co dom jej nawiedzają. Podczas gdy Don Quixot zbroję zdejmował, Don Lorenzo, gdyż takie było imię syna Don Diego, zapytał swego ojca: co wnosicie, panie ojcze, o tym rycerzu, któregoście do domu sprowadzili? Jego imię, pozór i mowa w zadziwieniu mnie i matkę trzymają. Zaprawdę, mój synu, rzecze Don Diego, nie wiem, co ci mam na to odpowiedzieć. Mogę ci powiedzieć jeno, że widziałem go czyniącym rzeczy godne największego na świecie głupca. A jednocześnie słyszałem, że wyraża słowa tak mądre i dorzeczne, iż zacierają one te szaleństwa, co je popełnia. Pogadaj z nim sam i sam go wymiarkuj. Masz wiele rozumu i przezorności. Osądź więc, czy to człek o bystrym pojęciu, czy też szaleniec. Po tej rozmowie Don Lorenzo podszedł do Don Quixota. Po niektórych dyskursach, co je ze sobą mieli, Don Quixot rzekł: pan Don Diego de Miranda, ojciec waszej miłości, objaśnił mnie o wielkich sposobnościach i bystrym pojęciu waszym, mówiąc także, że jesteście poetą dużej miary. Poetą być może, odparł Don Diego, ale aby poetą dużej miary nazywać się, od tego daleki jestem. Prawda to, że wielką skłonność do poezji żywię i że lubuję się w czytaniu wierszopisów znamienitych, ale przez to nie mogę się zwać jeszcze wielkim poetą, jak mój ojciec powiedział. Podoba mi się ta modestia, rzekł Don Kichot. Nie masz bowiem poety o przesadnym o sobie rozumieniu, który by się nie wynosił jako najpierwszy w tej umiejętności. Nie ma reguły, bez wyjątku, odparł Don Diego. Może się zdarzyć wielki rymotwórca, który ma pojęcie, że jest małym poetą. Niewielu jest takich, odparł Don Kichot. Ale powiedzcie mi, wasza miłość, jakie to teraz wiersze składacie? Wasz rodzic namienił mi, że wielce was zatrudniają. Jeśli to trafunkiem jest jakaś glossa, radbym był ją poznać, gdyż znam się nieco na materii tych gloss. Jeśli zaś ułożyliście ją na jakowyś turniej poetowy, starajcie się drugą nagrodę zdobyć, ponieważ pierwszą odnosi zawsze ten, co będąc człowiekiem znacznej kondycji, osobnymi faworami się cieszy. Druga nagroda zawsze sprawiedliwie przysądzana bywa. Tą modłą nagroda trzecia drugą się staje, a druga pierwszą, gdyż już tym sposobem liczymy, jak to się dzieje ze stopniami licencjatów, co je na wszechnicach rozdają. Dotąd, rzekł do siebie Don Lorenzo, nie mogę go za głupca osądzić. Pójdźmy dalej. Zdaje mi się, rzekł Don Kichot, że wasza miłość do szkół uczęszczał. Chciałbym wiedzieć, w jakiej umiejętności najpilniej się wielmożny pan ćwiczył. Zdaje mi się, rzekł do Don Kichota, że wasza miłość do szkół uczęszczał. Chciałbym wiedzieć, w jakiej umiejętności najpilniej się wielmożny pan ćwiczył. W umiejętności rycerstwa błędnego, odparł Don Kichot, która tyle warta, co poezja, a nawet więcej trochę. Nie wiem, co to jest za umiejętność, odparł Don Lorenzo, gdyż do tej pory o niej nie słyszałem. Jest to nauka, rzecze Don Kichot, która zawiera w sobie wszystkie, albo prawie wszystkie umiejętności, co są na świecie. Ten, kto ją uprawia, musi być umiejętny prawa znać i obowiązki sprawiedliwości, aby każdemu przyznać to, co mu się należy. Przystoi mu być teologiem, aby zdawać dowodnie i jasno sprawę z wyznawanej przez się wiary, gdy okoliczność tego po nim wymagać będzie. Winien być medykiem, a zwłaszcza botanikiem, by w miejscach odludnych i pustynnych poznawać zioła, które mają tę cnotę, że wszystkie rany goją. Rycerz błędny nie może się przecież zatrudniać ustawnym szukaniem kogoś, kto by o jego leczenie miał staranie. Musi być astrologiem, iżby poznawał po gwiazdach, ile godzin nocy upłynęło i w jakiej części świata się znajduje, zważając różność położenia kraju i powietrza. Znać się winien także na matematyce, gdyż na każdym kroku będzie jej potrzebował. Nie mówiąc już, że winien być uraczon wszystkimi cnotami teologicznymi i każdego stanu ozdobami. Przejdę do błahszych szczegółów i powiem, że winien umieć pływać, jak pływał człowiek ryba Mikołaj. O człowieku rybie Mikołaju mówi ludowa legenda messyńska, że przepływał z Sycylii na kontynent i z kontynentu na Sycylię, przebywając więcej w wodzie niż na ziemi. Znać się także ma na ukuciu konia, umieć narządzić siodło i uzdeczkę. Wracając do rzeczy wyższych, namienię, że winien dochować wiary Bogu swojej damie. Musi być czysty w myślach swoich, obyczajny w słowach, wspaniałomyślny w czynach, dzielny w imprezach, cierpliwy w trudach i przeciwieństwach, litościwy dla nędznych i uciśnionych, utrzymujący prawdę zawsze i wszędzie, choćby go to i życie kosztować miało. Wszystkie te cnoty i zalety, tak małe jako i wielkie, rycerza błędnego doskonałym czynią. Z tego obaczyć może wasza miłość, panie Lorenzo, czy umiejętność, w której się ćwiczy rycerz błędny, jest nauką dla otroków i czy mogę z nią wchodzić w porównanie najwyższe scięcje, jakich się w szkołach udziela. Jeśli tak jest, odparł Lorenzo, oznajmiam, że ta umiejętność nad wszystkimi przodek trzyma. Jak to, jeśli tak jest, odparł Don Kichot. Chciałem rzec, odparł Lorenzo, że powątpiewam, aby byli kiedyś na świecie rycerze błędni, tyloma cnotami uraczeni. Niezliczoną ilość razy powtarzałem już to, co teraz powiem, rzekł Don Kichot. Większość ludzi utrzymuje z uporem, że rycerze błędni na świecie nie istnieli. Jeśli niebo nie zsyła cudów oczywistych, aby im dać poznać tę prawdę, że rycerze błędni byli, jako i są na świecie, tedy zdawa mi się, że szkoda sobie głowy psować, chcąc ich w tym przekonać. Nie będę się teraz tym zatrudniał, aby przez eksperiencję wielmożnego pana z tego pospolitego błędu wyprowadzać, w którym pospołu z innymi tkwisz ponurzony. Co mogę uczynić, to prosić nieba, aby go oświeciło, dało poznać, jak użyteczni byli na świecie w wiekach dawnych błędni rycerze i ile korzyści świat by odnosił z nich teraz, gdyby profesja ta w obyczaju leżała. Atoli dziś za grzechy świata górują rokosznictwa, próżnowanie, miętkość i gnuśność. Teraz przynajmniej dał poszlakę, mruknął pod nosem Don Lorenzo. Jest to głupie co bystrym pojęciu. Ja sam musiałbym być szaleńcem, gdybym wierzył inaczej. Wtem zakończyli swój dyskurs, gdyż ich zawołano do obiadu. Don Diego zapytał syna, co myśli o tym rycerzu i co pomiarkował o jego umyśle. Don Lorenzo odparł. Nie ma takich medyków, ani takich mędrków na świecie, co by przeniknąć mogli tuman jego szaleństwa. Jest wariatem na schwał, chociaż ma przerywane chwile rozeznania. Usiedli do stołu. Obiad był taki, o jakim Don Diego mówił podczas drogi i jakim zwykł był gości podejmować. Obfity, smaczny, a nie wymyślny. Don Kichot najwięcej sobie chwalił cichość w całym domu zachowaną, którą przyrównywał do ciszy w klasztorze Kartuzów. Gdy już ze stołu uprzątnięto, podziękowano Bogu i ręce obmyto, Don Kichot jął usilnie prosić Don Diego, aby odczytał wiersze przygotowane na turniej. Don Diego odparł. Nie chcę się wydawać, że należę do tych poetów, co to proszeni o przeczytanie swych rymów odmawiają i wzdragają się umyślnie, natomiast wymiotują nimi, kiedy nikt o to nie prosi. I dlatego też wypowiem moją glossę, którą pisałem dla samego ćwiczenia umysłu, nie myśląc o nagrodzie i zaszczycie. Pewien mój przyjaciel, człowiek wielce roztropny, odparł Don Kichot, nie radzi nikomu przedsiębrać tych glos. Racja tego jest, że jak powiada, nigdy wykłady nie stosuje się do pisma i że często nader często glossa odbiega od osnowy istotnej i zamysłu wykładacza. Reguły przy tym są nazbyt surowe, bowiem nie dopuszczają zapytań, ani on powiedział, czy ja powiem. Nie wolno też zamieniać trybu ani czasu na nazwę, odmieniać treść ujęcia, że już nie powiem o innych ścieśnieniach i prawidłach, których muszą przestrzegać ci, co glossy składają. Jak o tym wasza miłość, sam dobrze wiedzieć musisz. Zaprawdę, panie Don Kichocie, rzekł Don Lorenzo, chciałem nieraz schwytać wielmożnego pana na jakimś grubym błędzie, ale widzę, że mi się wymykasz z rąk jak piskorz. Nie pojmuję, odparł Don Kichot, co chce wielmożny pan powiedzieć przez to, że mu się wymykam? Potem się lepiej wytłumaczę, odparł Don Lorenzo. Teraz słuchajcie, wasza miłość, tych wierszy i wykładu. Mówią na ten kształt. Enigm. Gdyby w jest przeszło to, co jest. Gdyby w jest przeszło to, co było, już bym nie czekał przyszłych dni. Lub niech się wreszcie ziści mi, co jutro stworzyć ma swą siłą. Glossa. Ponieważ wszystko mijać musi, minęło także szczęście moje. Łask swych przelała na mnie zdroje fortuna, która wszystkich kusi. Odtąd wciąż błagam ją daremnie. Daj coś swą wielkoduszną dłonią, albo też skąpą, bowiem we mnie wszystko się stało snów pogonią. Jakbyś fortuno była miłą, gdyby w jest przeszło to, co było. Nie pragnę dziś już żadnej sławy, żadnych wawrzynów ni korony. Niech będzie jeno mi wrócony kraj mojej utraconej jawy, której wspomnienie smutek budzi i którą z całym szczęściem mienię. Ach, spełń fortuno to pragnienie, bym stał się najszczęśliwszym z ludzi. Powróć to, o czym serce lśni, bym już nie czekał przyszłych dni. Szaleństwem jednak są te chęci, bowiem co było raz, nie będzie i tylko w baśni lub w legendzie przeszłość przyszłością się uświęci. Czas szybko płynie, leci, bieży, zaś raz odbiegłszy już nie wraca. Zatrzymać go to próżna praca, gdyż tylko dziś do nas należy, próżno więc przyszłych czekam dni, pragnąc, by się ziściły mi. Żyć w niepewności, na przemiany, sycąc się trwogą lub nadzieją, to śmierć. Niech lepiej odrętwieją burzliwe duszy mojej stany. Śmierć mi najlepszym być się zdawa, lekiem na bóle, lecz nie mogę wejść na tę niepowrotną drogę, bowiem wciąż nęka mnie obawa przed tym, gdy dzisiaj jest mogiłą, co jutro stworzyć ma swą siłą. Don Kichot, wysłuchawszy glosy Don Lorenza, zerwał się nagle z krzesła, wyciągnął do wierszopisa prawicę i głosem donośnym, który się krzykiem być wydawał, zawołał: Bogu Najwyższemu niechaj będzie chwała! Jesteście, cny młodzianie, największym poetą na tym ziemskim globie i zasługujecie, aby być uwieńczonym, już nie na Cyprze i w Gaecie, jak o tym powiada poeta, któremu oby Bóg wybaczył, ale w akademiach ateńskich, jeśli one po dziś istnieją, a także w akademiach Paryża, Bolonii, Salamanki. Niech Bóg sprawi, by Febus poraził strzałami ognistymi sędziów, jeśli by wam pierwszej nagrody przyznać nie chcieli, i niech muzy nigdy nie przekroczą progu ich domostw. Przeczytajcie mi, panie, jeszcze jakiś wiersz o wysokim argumencie, gdyż chcę posmakować w zadziwiających zdatnościach umysłu waszego. Zaliż to nie dziwne, że Lorenzo czuł się wielce pochlebiony i uradowany tymi pochwałami Don Quixota, którego przecie miał za głupca. O mocy pochlebstwa, jakże ty daleko sięgasz i jak szeroko rozciągają się granice twojej przyjemnej władzy. Tej prawdzie dał dowód Don Lorenzo, przystając na prośbę Don Quixota i wygłaszając sonet o bajecznych dziejach Tisbe i Pirama. Ta, której piękne oczy zraniły Pirama, mur, co ją dotąd więził, znosi i otwiera. Z portu na wyspie Cypru miłość dąży szczera, by ujrzeć, czy szeroka zadość jest ta brama. Mówi do niej milczenie, bowiem przez szczeliny żadne głosy ni szmery przejść się nie odważą. Dwie dusze przejdą jednak pod miłości strażą, gdy amor najtrudniejsze może spełniać czyny. Kochankowie wychodzą, a liści dziewicę o namiętność zaślepiła i oto na nice przywodzi wszystko krok jej nadto nierozumny. Giną razem, tym samym skroś przeszyci mieczem, wspólną mają mogiłę i w sercu człowieczem tę pamięć, co odchyla zawsze wiekotrumny. O, niech Bóg będzie błogosławiony, rzekł Don Quixote, wysłuchawszy sonetu Don Lorenza, za to, że wśród niezliczonych, niezupełnych poetów spotkałem poetę zupełnego, takiego jak wasza miłość. Mówi mi o tym dowodnie wysoka sztuka tego sonetu. 4 dni pozostawał Don Quixote w domu Don Diego, ugaszczany wspaniale. Po tym czasie pożegnał się z gospodarzem, dziękując mu za gościnność i za wszystkie świadczone mu grzeczności i przydając, że rycerzom błędnym nie wolno czasu trawić na gnuśnym rozkosznictwie i próżnowaniu. Pałał już żądzą dopełnienia swojej powinności i szukania przygód, w które, jak wiedział, okolice te obfitują. Zamyślał w tych miejscach pozostać, póki nie nadejdzie dzień turnieju w Saragossie, które to miasto było prawdziwym celem jego drogi. Przedtem jednak zamierzał wstąpić do jaskini Montesinos, o której w tych okolicach zadziwiające rzeczy powiadają, a także odkryć, jakie są źródła i początki 7 jezior znanych pod wspólnym mianem Ruidera. Don Diego i syn pochwalili ten jego zamysł szlachetny, prosząc, aby zawsze, gdy tylko zajdzie potrzeba, korzystał z ich domu i pomocy. Będą mu się starali usłużyć jak najlepiej przez wzgląd na jego zalety i jego szlachetne powołanie. Nastał wreszcie dzień odjazdu, wielce radosny dla Don Quixota, smutny zaś i przeklęty dla Sancho Pansy. Dobrze mu się działo w domu Don Diego, obficie we wszystko opatrzonym. Nie chciał powracać do głodu, jak się odczuwa, pośród lasów i pustyni, ani do nędznych swych wychudłych sakiew. Napchał je po brzegi, wszystkim tym, co mu się potrzebne widziało. Don Quixote, żegnając się z Don Lorenzem, rzekł: nie wiem, czy już to wam, wasza miłość, powiedziałem, ale skoro rzekłem, tedy jeszcze raz powtórzę, że jeśli nie szczędząc zachodu i trudu, chcecie osiągnąć niedostępny szczyt sławy, nic innego uczynić wam nie pozostaje, jak opuścić wąską nieco ścieżynę poezji i wybrać węższą jeszcze ścieżkę błędnego rycerstwa, która przecie w jednym mgnieniu oka doprowadzi was do cesarskiej godności. Tymi słowy zamknął Don Quixote dowód swego coraz większego szaleństwa, zaś później przydał jeszcze: Bóg jeden wie, jak bardzo bym pragnął zabrać z sobą pana Don Lorenza, aby go nauczyć, jak należy zwyciężonym i schołdowanym przebaczać, jak uginać i stopami deptać pysznych i wyniosłych. Są to cnoty przynależne memu powołaniu. A liści, skoro wiek jego chłopięcy stosowny temu nie jest i skoro jego chwalebne w piśmie ćwiczenia na to nie zezwalają, muszę się zadowolić tym ostrzeżeniem, że stanie się sławnym poetą, gdy się rządzić będzie raczej sądem innych niż swoim własnym. Nie ma takich rodziców, co by dziecię swoje za brzydkie uważali. Takowe kłamstwo najczęściej zdarza się wśród ludzi, którzy wiele rozumu po sobie pokazują. Nowego zadziwienia przysporzyły ojcu i synowi te mądre i głupie zarazem słowa Don Quixota, zmieszane pospołu, jako i upór wytrwały, jaki po sobie pokazywał, chcąc wracać do swoich nieszczęsnych przygód, które były jedynym celem jego pragnień. Po zapewnieniach grzeczności i wzajemnych służb swoich rozstali się z sobą. Otrzymawszy przyzwolenie na wyjazd od pani zamku, Don Kichot wsiadł na Rosynanta, zaś Sancho ruszył w jego tropy, siedząc na ośle.
Czyta Reda Haddad.